Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni był na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. A po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Usiądź. Kiedy zabieram się za opracowywanie kazania, czytam wszystkie czytania po kolei, zastanawiam się, zawsze mam taką niepewność, czy uda mi się znaleźć coś, co łączy czytania. Coś takiego, że będę mógł się odwoływać nie tylko do Ewangelii na przykład, ale do czegoś jeszcze. I tak czasem wydaje się, że są, jak to się mówi, od sasa do lasa to czytanie. Tu potop i arka, tutaj Pan Jezus kuszony na pustyni. Ale prawie zawsze, jak się głębiej wczytać w to wszystko, to coś ważnego, wspólnego, to nie jedna rzecz, ale sporo takich rzeczy się znajduje. I tak samo wczoraj czytałem sobie te czytania. Myślę, no tak, Wielki Post, 40 dni, no więc mamy wspomnienia o tym ze świętego Marka, to najkrótsze wspomnienie o kuszeniu na pustyni i o właśnie poście, na którego pamiątkę przez 40 dni przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Prawda jest taka, Pan Jezus idzie na 40 dni, żeby się przygotowywać do czegoś bardzo ważnego w Jego życiu. My przygotowujemy się 40 dni, żeby głębiej do nas doszła prawda, co to znaczy w ogóle, że Jezus zmarł za nas i zmartwychwstał. O co tu chodzi? Bo każdy, kto kiedykolwiek został dotknięty przez tą prawdę, że Jezus zmartwychwstał, wie, że na co dzień my znamy te słowa, ale tego nie rozumiemy. To nas nie dotyka. Myślę, że wielu spośród nas tutaj na tej Eucharystii jest ludzi, do których kiedyś doszło i poruszyło. I co to znaczy, że Jezus za mnie umarł i zmartwychwstał? Ale na pewno są wśród nas także ludzie, którzy jeszcze tego nie przeżyli. Którzy znają te słowa, słyszeli i którym tłumaczyli, że na Jezus umarł i zmartwychwstał, żebyś mógł tam iść do nieba, nie do piekła. Coś słyszeli na ten temat, ale jakby słowa, właściwe słowa, to nie znaczy, że ja to rozumiem. To, że znam jakieś słowa, to nie znaczy, że coś doszło do mojego serca. I tak jak Pan Jezus wie, że Jemu potrzeba takiego skupienia, 40 dni bez ludzi, tak niektórzy z nas wiedzą, jak bardzo nam trzeba tego skupienia, takiego wyciszenia, odejścia jakby od pewnego rodzaju zgiełku, skupienia po to, żeby móc jakby odnowić w nas tą świadomość tego, co to właściwie dla nas znaczy, bo razem z tą świadomością znowu nabieramy w życiu odwagi, siły, coś nas motywuje do tego, żeby rzeczywiście iść za Chrystusem i coraz bardziej Go kochać. Ale w tym wszystkim jest ciekawa rzecz. Pan Jezus idzie na pustynię, bo widocznie towarzystwo innych ludzi jest mu niepotrzebne do tego, żeby się w taki sposób skupić. Być może inni ludzie w czymś by mu przeszkadzali, ale jest powiedziane tutaj, że żył tam wśród zwierząt. Zwierzęta mu nie przeszkadzały. Do tego, żeby Pan Jezus skupił się i czuł się rzeczywiście, poczuł się najbliżej jak się da swojego Ojca, najbliżej jak się da Boga, towarzystwo zwierząt było w porządku. zwierzęta jakby nie odrywają Pana Jezusa od Boga. Bardzo ciekawe. A w pierwszym czytaniu, w czytaniu z Księgi Rodzaju, tych zwierząt jeszcze mamy całą masę. Tych zwierząt, których Noe zabiera po parze, czy po kilka par do arki, mamy właściwie cały atlas zwierząt, które miały wtedy żyć. Nie wiemy, prawdopodobnie już nie żyły dinozaury, bo to by się w żadnej arce nie zmieściło, ale mamy całą masę bardzo różnych zwierząt. I zwróćcie uwagę, że w Księdze Rodzaju Pan Bóg przy tym pierwszym opisie przymierza, bo to jest, w całej Biblii mamy 7, niektórzy naukowcy mówią 8 przymierzy Boga z człowiekiem. I to przymierze tęczy. To jest pierwsze przymierze, jakie po grzechu pierworodnym Pan Bóg zawiera z człowiekiem. Mówi, że już więcej nie będzie potopu. Ale co ciekawe, to pierwsze przymierze nie jest zawarte tylko z człowiekiem. Pan Bóg mówi, że Pan Bóg mówi to wobec wszelkiej istoty żywej, która jest na ziemi. Wobec ptaków, zwierząt domowych i polnych i wszystkich, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, że już nigdy nie zostanie zgładzona żadna istota wodami potopu. Bóg zawiera przymierze ze zwierzętami, nie tylko z człowiekiem. Bardzo ciekawe, myślę, to jest. Panu Jezusowi na pustyni nie przeszkadzają zwierzęta. Bóg zawiera pierwszy swój pakt nie tylko z człowiekiem, ale jakby wobec zwierząt. Oczywiście zwierzęta nie mają w związku z tym żadnych zobowiązań, prawda? Człowiek ma zobowiązania w związku z tym paktem, który z Bogiem zawiera, i Bóg daje pewne prawa do przestrzegania. Tak jak Noe zostaje wybrany przez Pana Boga, żeby przywrócić pewną równowagę na ziemi, tak samo Pan Jezus przychodzi, żeby przywrócić pewną równowagę na ziemi. Taka jest prawda w Starym Testamencie, że grzech pierworodny i liczne grzechy za tym idące ludzi nie tylko powodują to, że coś złego się dzieje między ludźmi w relacjach, ale coś złego dzieje się w całej przyrodzie. Grzech człowieka ma jakiś wpływ także na świat zwierząt, roślin, na to wszystko, co się dzieje. Taka nauka płynie właśnie z Księgi Rodzaju. Grzech człowieka sprowadza śmierć na świat i coś złego dzieje się także w przyrodzie. I Pan Bóg w jakiś sposób przywraca tą równowagę akurat wtedy przez zatopienie grzechu. Tutaj musimy pamiętać w Biblii, nasza mentalność bardzo różni się od mentalności starożytnych Żydów. My czasem, kiedy słyszymy o tym, że Pan Bóg zatopił ziemię, albo za tydzień będziemy słyszeć, że Pan Bóg mówi Abrahamowi, żeby złożył swojego syna w ofierze. My tutaj mamy tendencję do przypisywania Panu Bogu takich cech ludzkiej psychologii. Czyli jak słyszymy o tym, że Pan Bóg zatopił ziemię, to myślimy sobie, o jaki okrutny, a ile zwierząt musiało zginąć. Ale to nie jest nauka Biblii. Nauka Biblii jest taka, i tak ją rozumieli Żydzi, i tego warto słuchać. Bóg stara się oczyścić swoje stworzenie z choroby i zła. Dla nich to w ogóle nie było kwestii, na którą zwracali uwagę, że Bóg jest okrutny, że Bóg topi, czy że Bóg żąda od człowieka jakiegoś zła, właśnie jak złożenie syna w ofierze. Bóg coś naprawia. Tak człowiek Biblii patrzy na Boga. Zawsze jakby to na pierwszym miejscu jest. Bóg w tym wypadku przywraca taki porządek przetrwania. jakby człowieku, jak dłużej będziesz żył w tych grzechach, które masz, to się pozabijacie, to zrobicie sobie na różny sposób krzywdę. To trzeba przerwać, żeby w ogóle ktokolwiek przetrwał. Jezus przywraca jeszcze inny porządek. Tak jak to, co zrobił Noe, dzięki Bogu, przywróciło ten porządek, że wszystko mogło jakby odrodzić się, dalej trwać, ale nie przywróciło tego porządku, który zniszczył Adam i Ewa przez grzech pierworodny. Pan Jezus przychodzi, żeby inny porządek przywrócić, żeby przywrócić porządek miłości, że już nie tylko ludzie żyją, przetrwają, jak naród wybrany, słyszeliśmy tydzień temu, kładę przed Tobą życie, szczęście, błogosławieństwo i przekleństwo, czyli daję Ci to, co spowoduje, że przetrwasz. W Księdze Wyjścia, w Księdze Powtórzonego Prawa mieliśmy takie słowa. Dzisiaj nie tylko Pan Jezus przychodzi nie tylko dać to, co pozwoli im przetrwać, żeby się nie pozabijali, żeby przez cudzołóstwa zemst nie było licznych i tak dalej, ale przywraca człowiekowi tą więź z Bogiem. Jak najpierw apostołowie, potem inni uczniowie tłumy zobaczyli, co się stało w jego życiu, to już nie są skupieni tylko i wyłącznie na tym, żeby samemu przetrwać, żeby im dobrze było, ale wiedzą, że mogą żyć kochając, dając siebie, żyć dla innych, bo Jezus tak żył i zwyciężył śmierć, więc oni też mogą. W tym, do tego wszystkiego potrzeba jest właśnie takiego skupienia, żeby wejść na tą drogę przywracania porządku. Potrzebujemy takiego skupienia, które jest związane z tym, że minimalizujemy to wszystko, co nas może rozpraszać, ale nie tylko to, że rezygnujemy z każdej naszej chciwości, z nieumiarkowania bardzo rozmaitego. Z takiej pychy, która każe nam różne rzeczy zbierać, żeby wydawać się wielkim przed innymi ludźmi. Ja już 2 tygodnie temu zacząłem taką bardzo ścisłą dietę. Pochwalę się, że już ważę 8 kilo mniej niż 2 tygodnie temu. Bardzo szybko ten pierwszy etap idzie. Jak Panie będą zainteresowane, to w zakrystii mogę dać pewne wskazówki. Ale w każdym razie jakby to od dawna tego nie robiłem, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że wejście w takie odłożenie tych rzeczy, które są na pewno bardzo smaczne i bardzo poprawiają humor, jest oczywiście trudne, bardzo trudne. I tak czuję przez te 2 tygodnie, jak bardzo przyzwyczaiłem się do pewnego nadmiaru. Teraz bardzo dobrze się czuję, ale widzę, ponieważ już do tej diety zabierałem się, odkąd tutaj do Torunia przyjechałem i nie mogłem się zabrać. Nie jestem takim mistrzem świata, że jak chcę, to robię. Ciężko mi było w to wejść. Więc tak widzę, jak bardzo człowiek, jak się przyzwyczai do jakiegoś nadmiaru, jakiego lęku dostajemy, kiedy mamy z tego zrezygnować. Nie są to rzeczy dla nas niezbędne, a natychmiast jak zaczynamy pościć, na przykład jak mężczyźni, bo kobiety to bardziej mają, prawda, do słodyczy pociąg, mężczyźni częściej do alkoholu. Jak na przykład częścią tej diety jest nie picie alkoholu, więc jakiej paniki człowiek dostaje, jak myśli sobie, aha, będę tu i tu, wszyscy będą pili alkohol, nie o to chodzi, żeby się upić, prawda, ale będą pili alkohol, a na mnie będą patrzyli jak na jakiegoś w ogóle dziwaka, no skompromituję się przed wszystkimi po prostu, jak odmówię alkoholu, prawda, albo a co to będzie, jeżeli jednak nie odmówi, jeżeli jednak się złamie i coś wypije, a potem jak ja tym ludziom spojrzę w oczy i powiem, że co, że ja nie piję, a coś wypiłem, nie? to lepiej w ogóle nie będę rezygnował z tego alkoholu, prawda? Lepiej w ogóle nie będę, w ogóle rzucę tą dietę, kiedy indziej będę robił, żeby teraz nie wyjść, nie skompromitować się, nie wyjść na dziwaka. Jeżeli mamy zrezygnować z jakiegoś nadmiaru w naszym życiu, to zawsze pojawia się wielka panika. Zawsze zły duch podsuwa nam wtedy jakieś w ogóle czarne scenariusze, co to się nie stanie. Kochani, nasza kultura, nasza cywilizacja jest cywilizacją nadmiaru dla większości z nas. Większość z nas żyje w wielkim nadmiarze i nasza cywilizacja jest cywilizacją wielkiego lęku przed pozbyciem się nadmiaru. Generalnie każdy z nas, zaczynając od osób bezdomnych, ma dostęp do większej ilości ubrań niż potrzebuje. Generalnie, za wyjątkiem niewielkiej grupy, której winniśmy bardzo pomagać, każdy z nas ma dostęp do większej ilości jedzenia niż potrzebujemy. Każdy z nas ma dostęp do większej ilości wiedzy, informacji, rozrywki niż potrzebujemy. Przyzwyczajamy się do tego i trudno nam jest z tego zrezygnować, tak jak trudno jest zrezygnować alkoholikowi z alkoholu. Nie będąc wielkim obżartuchem, przyzwyczaiłem się do słodyczy, przyzwyczaiłem się do mięsa każdego dnia oprócz piątku, przyzwyczaiłem się do jedzenia drogich rzeczy. Przyzwyczaiłem się, jak trudno mi jest z tego teraz rezygnować. Dobrze się czuję, cieszę się, że to zrobiłem. Przyzwyczajenie do życia w nadmiarze to nie jest coś wyjątkowego dla niektórych z nas, dla tych najbogatszych, tych, którzy są obżartuchami, może alkoholikami, może seksoholikami, może nie wiadomo co. Przyzwyczajenie do nadmiaru to jest coś, co siedzi w każdym z nas i kiedy weźmiemy zazdrość, pychę, lenistwo jako przyzwyczajenie do pewnych wygód, chciwość, to zobaczymy, jak bardzo to jest grzech, który jest w każdym z nas. Który jest w każdym z nas. I kiedy dzisiaj słyszymy o tym, jak Bóg zawiera swój pakt z całym stworzeniem, i trzeźwo patrzymy na to, co się dzieje na Ziemi, z całą przyrodą, w naszej planecie. I czytamy o różnych opiniach na temat efektu cieplarnianego, na temat wyczerpywania się surowców naturalnych, na różne tematy, bo to dotyczy nawet kryzysu demograficznego, ponieważ przecież jesteśmy w naszej cywilizacji, nie mówię każdy z nas, ale jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego nadmiaru, że bardzo boimy się, że kolejne dzieci w rodzinach mogłyby spowodować obniżenie naszego standardu życia. To wszystko każe nam sobie tak trzeźwo powiedzieć, że rzeczywiście Bóg dzisiaj, patrząc na tą ziemię z góry, gdzieś tam obiecał, że już nie ześle na to wszystko potopu, ale gdzieś może mieć podobny dylemat, jak te tysiące lat temu w tej opowieści o potopie. Czy niedobrze by było to wszystko utopić? Bo człowiek niszczy świat, który został mu dany. Szukałem sobie różnych materiałów, różnych wypowiedzi nauki Kościoła na temat ekologii. Znalazłem bardzo, bardzo dużo tego. Między innymi pan papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis, co było potem cytowane w katechizmie Kościoła katolickiego, pisze, że przywilej panowania człowieka nad przyrodą oznacza, aby człowiek obcował z przyrodą jako rozumny i szlachetny stróż, a nie jako bezwzględny eksplorator. Katechizm mówi o tym, jak Bóg powierza zwierzęta panowaniu człowieka, którego stworzył na swój obraz. Jest więc uprawniony wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu do wykorzystywania odzieży. Byle tylko te praktyki mieściły się w rozsądnych granicach i przyczyniały się do leczenia i ratowania życia ludzkiego. Jak bardzo w tym wszystkim wyszliśmy poza jakiekolwiek rozsądne granice. Kiedy zaczynamy konkretnie wypisywać, warto zrobić coś takiego. Warto wziąć kartkę i sobie wypisać 3 albo 5 punktów. Co ja mogę zrobić chociażby w tym Wielkim Poście, żeby uwalniać się od tego nałogu nadmiaru, żeby zasmakować prostszego życia, tańszego, zwyklejszego, lepszego. Warto sobie napisać 3 albo 5 konkretnych punktów, co bym mógł zrobić, jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli chodzi o nowe, modne rzeczy, jeżeli chodzi o oszczędność energii, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania proekologiczne, bo to nie jest domena ruchów lewackich. Możemy się spokojnie uczyć od nich tego, że warto dbać o przyrodę. Jeżeli zrobimy coś takiego na poważnie, to poczujemy ten niepokój, poczujemy ten lęk, o którym mówiłem. Powinny pojawić się w naszej głowie te czarne scenariusze, jak bardzo zniszczymy swoje życie, jeżeli tylko zrezygnujemy z takiego nadmiaru, nawet na okres 40 dni. I tutaj bardzo potrzeba nam, żebyśmy w tym czasie znaleźli też czas właśnie na modlitwę, tak jak Jezus. Bo my sobie z tymi naszymi lękami, z tym naszym lękiem przed niewygodą albo przed tym, że aż mnie będzie trzęść, jeżeli nie będę jadł słodyczy, pił alkoholu, jadł mięsa, czy kupował sobie różnych rzeczy, czy nie zrezygnuję z internetu, z telewizji, z czegokolwiek. Bardzo nam potrzebna jest ta relacja z Bogiem, żeby te nasze niedostatki, te nasze symptomy odstawienia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, żeby to razem z Panem Jezusem przeżywać. Właśnie, żeby z Nim przeżywać nasz brak, żeby z Nim smakować to, jak to jest, kiedy nie mamy tak dużo niż to, do czego jesteśmy, jak to do czego jesteśmy, czy byliśmy przywiązani. Pragnijmy, żeby ten Wielki Post był dla nas czasem ascezy, która nas wyciszy, przybliży do Boga i przywróci równowagę, przywróci porządek między nami, w naszych relacjach, między nami a Bogiem, też między nami a tym światem, w którym żyjemy. Amen.